Wiecie, kochani, tydzień temu mówiłem takie słowo tutaj, że słowa tylko to nie słowa i myśli to nie tylko myśli, o tym, że praktycznie całe nasze życie jest życiem duchowym. Że nie ma takiego podziału jak na materialistyczne i duchowe, jak na duchowe, nieduchowe. I wiecie, po tym, kiedy głosiłem to słowo, wrócę do niektórych rzeczy dzisiaj, kiedy będę mówił, ale po tym, kiedy wygłosiłem to słowo, się okazało, że miałem koszmarny tydzień i miałem koszmarne presje na to, że to, co dzieje się ze mną, ma naturę właśnie fizyczną, tylko naturalną, że to są moje jakieś, to, co przeżywam, są tylko moje odjazdy psychiczne, a te trudności, które przeżywam, są po prostu tylko czymś naturalnym i zwyczajnym. I miałem taką serię po prostu wydarzeń, gdzie apogeum osiągnęło to w piątek, kiedy pojechałem na stację benzynową i pierwszy raz w życiu zatankowałem do diesla benzynę. Co unieruchomiło mój samochód, a następnego dnia rano mieliśmy jechać na konferencję dla pastorów Kościoła Bożego w Chrystusie i straciliśmy po prostu samochód. I ja po prostu, kiedy cały czas modliłem się nad tym tygodniem, w tym czasie Bóg dawał mi sny w czasie tego tygodnia, tak jakby mnie zachęcając do tego, że to nie jest absolutnie przypadek, że to nie jest przypadek. I wiecie, ja takie słowo, które głoszę już od czasu, kiedy po raz pierwszy zostałem pastorem pełnoetatowym w 93 roku, 25 lat temu, cały czas do niego wracam, to jest słowo z Ewangelii Marka, przypowieść o glebach, kiedy jest mowa o tym, że jedno z ziaren pada na drogę i tam wydziobują kruki, tak? I później Jezus to tłumaczy i mówi, wykłada tą przypowieść o glebach i tam pada takie słowo, że jedno z tych ziaren, ja już teraz nie pamiętam, czy to chodziło o drogę, czy o skałę, czy chodziło o chwasty. W każdym bądź razie Jezus wykładając to mówi, że po tym, kiedy usłyszeliśmy słowo, przychodzi ucisk i prześladowanie dla słowa. Taki termin jest użyty, że po tym, kiedy siewca wysiał słowo, kiedy Słowo Boże dotarło do nas, to potem przychodzi ucisk i prześladowanie dla słowa. Nie dla nas, ale dla słowa. Ponieważ diabeł chce podważyć każde słowo wiary, które dociera do naszych serc. Bóg mówi, że jest dobry, przyjmujemy potężne objawienie o przebaczeniu, o łasce i potem przychodzi wróg, żeby to słowo nie zakorzeniło się, chce nas zgorszyć, podważyć, powiedzieć, o czyżby. I to się objawia jakimś atakiem. I wiecie, ja jako kaznodzieja, może przez to, że tak mocno wierzę w tą przypowieść o glebach, to ją widzę, jak ona się manifestuje w moim życiu. Bardzo często mam tak, że kiedy głoszę słowo o charakterze absolutnie przełomowym i nowym i takim świeżym, a takie wierzę, że było to słowo sprzed tygodnia, jak chcecie, to wróćcie sobie do niego, to później jestem pierwszym, na którym też to jest testowane, jako ten, który głosił. I wiecie, przez kilka dni, tygodnia miałem taką potężną presję pod tytułem, że Marek, ty jesteś po prostu jesteś widok, no po prostu. Jesteś pokręcony, masz problemy po prostu. I wiecie, ja cały czas musiałem odpierać to takim słowem, że nie, twoje zamysły, diable, są mi bardzo dobrze znane i to, co dzieje się teraz w moim życiu, nie przyszło ani od Boga, ani ja nie jestem tego źródłem, ale tego zamieszania źródłem jesteś ty, bo ty jesteś duchem zamieszania, niepokoju, oskarżenia i ty, który się przeciwstawiasz Bożemu Królestwu. Ale było to na tyle dynamiczne, że ja się czułem jak na okręcie, bo raz łapałem równowagę, a raz ją za chwilę traciłem. Taka choroba morska trochę, duchowa. I wiecie, i później jak się miałem przygotować do tego słowa i myślałem o różnych innych fajnych rzeczach, mówię, nie, zostawię to, to mnie tak szepnęło, mnie zostawię ten temat, to wiecie, kiedy modliłem się już od piątku, kiedy wyjechaliśmy na tą konferencję dla pastorów, to jednak to cały czas do mnie wracało, że ja muszę po prostu z powrotem wrócić do tego, może trochę w inny sposób, może trochę inne wersety, ale chcę nadal wam to mówić i wam to przekazywać. I myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy mieli takie zrozumienie, że nasze życie nie dzieli się na duchowe i naturalne życie. Chciałbym wam to pokazać trochę z historii teologii, trochę z historii, jak to się mówi, sposobów myślenia, historii idei, tak? Trochę z teologii, trochę z historii idei. Może trochę filozofii, ja się na tym wszystkim nie znam, ja jestem amatorem, więc ja jestem po prostu praktykujący, nie teoretyzujący, jestem inspiratorem, nie nauczycielem bardziej. Ale chciałbym to jeszcze raz wrócić do tego i podkreślić to, że to nasze myślenie, że nasze życie dzieje się na naturalne i duchowe jest absolutnie fałszywym podziałem. Nie ma czegoś takiego i Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy absolutnie nie dzielili naszego życia. Żebyśmy nie dzielili naszego życia. Chcę ci powiedzieć, że ty to jesteś ty. Ty to jesteś ty. wszelkie próby chlastania się po prostu na kawałki prowadzą do zamieszania, bo pewne części w tobie będą wygrywały, a inne będą przegrywały. Tak? Tak jak to po prostu, jak ktoś, przyszła dziewczyna do mamy i mówi, tak, mam taką złą figurę, a mama do niej mówi, wiesz, ale masz buzię ładną. No i później już dziewczyna miała całe życie, no po prostu, że no tak, buzię ma ładną, a figurę ma do bani. No nawet matka po prostu, prawda, nie była jej w stanie z tego uwolnić. Tak? I później my wzrastamy w ten sposób i przez całe nasze życie zdajemy sobie sprawę, że mamy silne i słabe strony, tak? To jest jakiś podział, tak? Później mamy wyzwania, idziemy do szkoły i już w szkole nas piętnują takim myśleniem, że o, ten to bardziej taki humanista, bo z polskiego ma lepsze oceny i z języków, a z mat ma fizyka, jego pięta Achillesowa, nie? To on jest po prostu taki. I znowuż, dziaba, podzielony człowiek na pół, do pewnych rzeczy już się nadaje, do pewnych się nie nadaje. Później, jak przystępuje do działań w swoim życiu, próbuje podjąć pracę, to znowu zaczyna dostrzegać swoje silne i słabe strony i wiecie, i póki to jest początek życia, takie, to można to nazwać, że jest takie odkrywanie siebie. Ale jak to się po prostu rozwija w życiu, to w pewnym momencie zaczyna być udręką, bo pewne dziedziny w naszym życiu są coraz bardziej, że tak powiem, mocniejszym flamastrem, na bardziej grubo skreślone, że my tam już w tej dziedzinie to dalej już głębiej nie pojedziemy. Bo my po prostu nie jesteśmy jacyś tam, tak? Ja jestem introwertykiem, mi nigdy nie wychodziło, ja zawsze się trząsłem, zawsze się wstydziłem. Ja już nic, tak? A inny po prostu powie tak jak ja, powie, a ja jestem ekstrawertykiem, całe życie byłem ekstrawertykiem i nie zamierzam tego zmienić, tak? No i fajnie nie jest, bo później nagle się okazuje, że coraz więcej ludzi ucieka ode mnie i po prostu nie chce się przyjaźnić i po prostu, a ja wie, ale ja nie mam tego daru, żeby w spokoju siedzieć i głęboko tam słuchać godzinami jakiegoś po prostu pitu, bo mnie to tylko drażni. Ale później po prostu nagle się okazuje, jesteś samotny i nagle byś chciał po prostu posiedzieć, mieć z kimś głębszą relację, ale tam już czarnym flamastrem przez wiele lat życia było skreślenie, że ty to jesteś taki po prostu powierzchowny i po prostu... Ty już po prostu nie licz na zbyt wiele w relacjach z ludźmi. to jest taka ilustracja. Inna ilustracja, i myślę, teraz przejdę już tak bardziej do naszego duchowego życia, to jest to, że jak my myślimy o sobie, tak? Kim my jesteśmy? Więc wiesz, no, intencje mam dobre. Jedną część wykroiłeś, intencje masz dobre, tak? Później jak masz dobrą teologię, byłeś w dobrym kościele, no to wiesz, że jesteś nowym stworzeniem, jesteś narodzony na nowo, masz ducha nieśmiertelnego, nowe stworzenie. Wow, chwała Panu! No ale później, wiesz, tam później ci mówią, ale wiesz, człowiek to jest, wiesz, to jest po prostu duch dusza ciało i tam, wiesz, duch jest zawsze z Bogiem, ciało to w ogóle jest po prostu wredny osioł, zawsze uparty, zawsze pod prąd do ducha i teraz musisz mieć tą duszę, która po prostu się przemienia przez Słowo Boże. Swoje kazania wyśmiewam sprzed lat, własne. I po prostu teraz ta dusza, jak się przemienia przez Słowo Boże, to ona decyduje, jak jest przemieniana, to masz 2-1. Duch, dusza przeciwko ciału. Ale jak przegrywasz, no to jest 2-1 na rzecz ciała, no po prostu. I kicha, i co z tego, że masz ducha nowego? No będziesz zbawiony wiecznie, ale wiesz, jak przez ogień, jak kurczak przez ogień w denaturacie po prostu. Ale chwa Panu, z Bogiem. I to jest kolejny podział, tak, którego my doświadczamy. Za chwilę powiem jeszcze o innych różnych. I teraz wiesz, ale to, powiem wam, takie cięcie człowieka stwarza nam ból i problemy, ponieważ te rzeczy, które są definitywnie wykreślone, na przykład ciało, ono jest już po prostu skazane w naszym sposobie myślenia jako element, który jest eksterminowany przez nas. I to jest problem, bo się okazuje, że, i to mówiłem tydzień temu, to wrócę na chwilę, że otrzymaliśmy ciało w Edenie i Adam z Ewą mieli relację z Bogiem w duchu, duszy i ciele. Mieli ciało uwielbione i my też pewnego dnia otrzymamy uwielbione. Ale teologia skreśliła ciało, bo człowiek upadł, a ja uważam, że niesłusznie, bo ciało zostało skażone, ale nie utraciło wszystkich zdolności, które w nim się zawierają. Dlatego Bóg, mimo tego, że powiedział człowiekowi, że jak zje z drzewa poznania dobrego i złego, na pewno umrze, to dalej żył, a to, co Bóg mu powiedział przed upadkiem, rozradzaj się i rozmnażaj, nadal funkcjonowało po upadku i ta funkcja nie została utracona. Na przykład. Nie stracił wzroku, nie ogłuchł, bo zgrzeszył, nogi, ręce dalej mu się ruszały, dalej mógł jeść i trawić, mógł śpiewać, mógł malować obrazy, był twórczy, mógł konstruować, Zdradzał, pozostała w nim zdolność tworzenia, więc ciało zostało skażone, ale nie zostało wyeliminowane. I teraz, słuchajcie, teraz jest tak, tu przejdę do filozofii troszeczkę, że to, co my dzisiaj mamy, czym Kościół jest napiętnowany i co nas rujnuje jako narzędzia Bożego Królestwa, powiem tak, moja teza to jest taka, że my cali jesteśmy duchowi, tak w ogóle. To przez to, że my tak właśnie myślimy, to my sami siebie skazujemy na dysfunkcję. Skąd to się wzięło? Jaki jest tego początek? Wiecie, fascynujące jest, wiecie, że jak się czyta tak zwany Stary Testament, czyli Tanach, czyli Torę, proroków i pisma, bo z tych trzech rzeczy się składa Tanach, czyli Biblia hebrajska, przed przyjściem Jezusa, to tam jest ciekawe, że tam nie znajdziemy takich podziałów, jakie dzisiaj w mentalności, w idei nastąpiły w świecie chrześcijańskim po czasie przyjścia Jezusa. Na przykład jest wiele takich rzeczy. Na przykład piekło jest absolutnie fragmentarycznie postraktowane w Starym Testamencie. Życie wieczne też jest fragmentarycznie potraktowane. Temat ducha nieśmiertelnego jest fragmentarycznie potraktowany. Nawet kwestia szatana i jego demonów, powiem wam, prawie nie istnieje w Starym Testamencie. To jest dla mnie szokujące. Śledzę na Facebooku taki portal promujący judaizm rabiniczny i różne ciekawostki. Autor, który prowadzi, jest Polakiem i robi takie wrzuty. A co? Żydzi wierzą o szatanie. I teraz się okazuje, że tak naprawdę to prawie w ogóle w niego nie wierzą. Oni nie mają takich problemów jak my, że po prostu, że z księgi Hioba, że szatan przyszedł i oskarżał Hioba i teraz jak Bóg ma tu pozwolić, przecież szatan po prostu tu w ogóle przecież współpracuje Bóg z diabłem po prostu. I oni uważają, że szatan jest po prostu, ten, który jest opisany w Biblii, jest jednym z Bożych współpracowników, żeby człowieka wypróbować. Ktoś tam z katolików zadał pytanie, no ale zaraz, ale przecież szatan w Edenie, prawda? A ten mu odpowiada, jaki szatan w Edenie? Tam był tylko wąż. Był wąż, to, a prawdopodobnie wcześniej jaszczurka, bo utracił ręce i nogi. To, ja tylko wam rzucam do myślenia, bo to jest bardzo ważne, wiecie, kiedy my czytamy Biblię, że my czytamy Biblię z perspektywy tego, co wiemy i nie dociekamy. I mamy już tam, wiesz, to, co widzieliśmy w przyszłości, więc wracamy tu do przyszłości, do tamtego czasu. Ale to tylko ilustracja, jeżeli pytacie, czy ja wierzę w szatana i demony, to tak. Natomiast to wrzucam to, żebyśmy tylko zrozumieli, maluję pewien obraz. I teraz, jeśli chodzi o te podziały na ducha, duszę i ciało, to one w Biblii hebrajskiej istnieją na poziomie ewentualnie funkcjonowania. Czyli na przykład Biblia zachęca nas, żebyśmy całym swoim sercem służyli Bogu, tak? Albo żebyśmy po prostu z całego serca, z myślami, tak? I my tam się dopatrujemy tego wewnętrznego życia. Ale powiem wam to, i myślę, że niektórzy z was to wiedzą, że cała koncepcja takiego bardzo radykalnego podziału na wnętrze i zewnętrze, na duszę nieśmiertelną i ciało, które umrze, to jest owoc filozofii greckiej. W takim wydaniu, jak to dzisiaj mieszka w nas. Grecy w filozofii doszli do takich przekonań, że jest coś, co jest idealnego, nieskażonego, co jest myślą, co jest czyste, wieczne, co jest źródłem tego, co widzialne. I to funkcjonowało w ich mentalności. I chrześcijaństwo w momencie, kiedy zaczęło się coraz bardziej odcinać od żydowskich korzeni, zaczęło przyjmować tą właśnie koncepcję. Co doprowadziło w rozwoju chrześcijaństwa do ruchów absolutnie niebożych, czyli ascetyzmu zachęcającego do poniżania ciała. Nie karmienia go, zagładzania, nie troszczenia się o ciało. A wiecie, nawet Nowy Testament jeszcze opisuje i mówi, że Paweł występuje przeciwko ludziom, którzy mają chlubią się w poniżaniu własnego ciała. I tak to jest literalnie nazwane. On ich tam określa jako ludzi, którzy mają podwójne hobby. Nadmierną część dla aniołów. Cześć. Czyli po prostu bałwochwarstwo, tak? Bo to jest cześć. Czyli wielbienie duchów. A druga rzecz, mają po prostu upodobanie w poniżaniu ciała. I to jest bezbożność. Apostoł Paweł mówi, w czasach ostatecznych demony będą rządziły. Jednym ze sposobów, jaki będą rządziły, to będą zabraniały wychodzić za mąż i żenić się. Wiecie, my dzisiaj żyjemy w takiej mentalności, że po prostu, że ludzie wierzący mają ból i problem, jeśli chodzi o swoją seksualność. Żyją w sferze uprzedzeń. Tak? Przygotowuję ludzi do małżeństwa. Poruszam ten temat, staram się go głęboko poruszyć, odczarować. W pewnym podręczniku jeden pastor zachęcał, żeby z młodymi rozmawiać i wypytać na przykład dziewczynę, co jej mama jej mówiła na temat życia seksualnego. I tam była taka historia, że matka, wiesz, w dniu ślubu wzięła dziewczynę i mówi, wiesz, fajnie, wychodzisz za mąż, to super, no wesele, goście, suknia, nie? Ale wiesz, tam chciałem ci coś powiedzieć, bo całe życie nie rozmawialiśmy, nie? No wiesz, tam te rzeczy, wiesz, tam wiesz, że będziecie musieli później po ślubie, no wiesz, no. No ale co, no wiesz, ta sypialnia, będziesz musiał się rozebrać, wiesz. Wiesz co, tam nie oczekuj zbyt wiele, to są po prostu rzeczy, które no muszą istnieć, no mężczyźni tacy są, no trudno, no wiesz. Ja po prostu zacisnąłem zęby. Rozumiem? I teraz tak, to jest taki przykład taki jakiś tam, tak? Ale to w ogóle pokazuje, jak po prostu kwestia jest po prostu poniżona. Ciała. A w mentalności chrześcijańskiej, prawda, od wieków, że po prostu, że człowiek, który po prostu, który nie żeni się, jest duchowy. Bo on się wyrzeka. Nie wiem, dyscyplinuje się. Biorą, no, nie dotyka tych nieczystych rzeczy. Później mamy panteon świętych i nagle się okazuje, że tam po prostu 5% żonaci nawet nie zajmują. A ci zajmują to z pierwszych wieków, kiedy celibatu nie było. Jacyś tam święci Floriani i po prostu inni, z czasów rzymskich po prostu, głębokich. Bo ci już później od średniowiecza to absolutnie, wszyscy celibatariusze. No bo jak może być święty ktoś, kto po prostu, wiesz, kobietę widział. Prawda? Tak jak ją Bóg stworzył, prawda? My oczywiście, wiecie, my dzisiaj mamy może trochę inny, jesteśmy trochę w innym miejscu, bo jesteśmy po rewolucji seksualnej, po święceniu i tak dalej. I pewne rzeczy już po prostu, że tak powiem, trzeźworozsądkowe myślenie nawet niewierzących doprowadziło do pewnych uwolnień. Ale chcę wam pokazać ten obraz, tak? I on się wziął w filozofii, on się wziął z filozofii po prostu, z filozofii greckiej, ze stoicyzmu, tak? Że jest coś, co jest czyste, jest coś nieczyste i teraz ciało. Gdzie Żydzi nie mieli tego problemu i wielu do dzisiaj nie ma, tak? To jest dla mnie zaskakujące, tak pozostając jeszcze chwilę w tej sferze seksualnej. Była po prostu taka cytowana rozmowa w książce Koszerny seks Żyda, który napisał właśnie radę mężczyzny, który przychodzi do rabina i mówi, że mają problemy w związku małżeńskim. Że się kłócą, że się po prostu i tam opisywał różne sytuacje, problemy finansowe i w ogóle różne. I po prostu rabin, który ze stoickim spokojem, w ogóle stoickim, przepraszam. Klaga, rabin nie może być w stoickim pokoju. W każdym razie rabin po prostu zupełnie normalnie, po prostu mówi, okej, ja rozumiem. To rabinie, co mam zrobić? Wiesz co, idź do domu, wiesz, szabat się zbliża, wiesz, po prostu weź żonę, po prostu, wiesz, kochajcie się, no kochaj ją, no. Ty wiesz, ją kochaj, nie? Ale dobrze, wiesz co, no musisz ją bardziej kochać, no po prostu. Musisz ją kochać, po prostu, wiesz. I on po prostu tak wracał, już w końcu po prostu, że tak powiem, zatrybiło. Ale ciekawe było to, że po prostu on nie rozkminiał kwestii, wiesz, że po prostu teraz po prostu kwestie finansowe trzeba rozstrzygnąć, może bardziej poziom komunikacji. Tylko właśnie to było ciekawe, że z tego żydowskiego punktu widzenia ciało było jednym z elementów i może nawet bardzo ważnym, bo płciowość jest ekstremalnie ważnym elementem. Tak? W ogóle bardzo ciekawe, czytałem, nie wiem czemu wpadłem w ten... Być może tutaj właśnie są ludzie, którzy właśnie potrzebują... może to jest słowo wiedzy. Nie. Ale w ogóle ciekawe jest, bo czytałem po prostu duże opracowanie uzasadniające celibat w kościele rzymskokatolickim i jeden z pierwszych punktów mówił, że to jest dobre rozwiązanie ze względu na naturalny egoizm, który jest w życiu człowieka, który dąży do zawładnięcia światem innych ludzi. W małżeństwie ta walka trwa przez cały czas, więc celibatariusze, wyrzekając się tej walki, mogą się poświęcić rzeczom wyższym. Wiecie, od razu mnie po prostu absurd tej tezy uderzył, bo jeżeli ludzie nie potrafią się pozbyć swoich egoizmów w bliskim przymierzu, to jakimi oni będą sługami królestwa w życiu dla innych, nie? I to wiecie, cały Nowy Testament pokazuje, że biskup ma być mężem jednej żony, prawda, i tak dalej, że to jest po prostu coś właściwego. Dobrze, ale to odpłynęliśmy w sferę seksualną. Jak nam Bóg pozwoli, to wrócimy do tych przyjemności. A jeśli nie, to będę szedł dalej, bo temat jest o duchowym i nieduchowym w naszym życiu. I chcę tutaj dalej iść w tą stronę. Więc to był jeden z przyczyn, tak? I wiecie, i zawsze jak czytamy, naprawdę zachęcam was, bo to jest bardzo trudne czytać Biblię w świeży sposób, na takiej zasadzie, wiesz, no nie powiem tabula rasa, bo Biblia nie jest tabulą rasa, bo tam jest coś napisane, ale w sposób taki niezafiksowany, bez okularów, czytać Biblię. Żeby pozbyć się tego, co po prostu mamy nakrzyczane w uszach przez wieki, tak? To dotyczy różnych rzeczy, na przykład dotyczy też pieniądza. Także pieniądz to jest zło. Skąd to się wzięło? To się wzięło stąd, że ubóstwo było promowane jako duchowa wartość. Gdzie w Biblii hebrajskiej nie ma mowy o czymś takim. Po prostu nie ma mowy, to by było... Wiecie, to, że Jezus mówi w pewnym momencie w kazaniu, że mówi, że bogatym jest trudno wejść do Królestwa Niebieskiego, reakcja jego uczniów, apostołów, którzy są zszokowani i mówią, to kto wejdzie? Pokazuje, jaka była obowiązująca mentalność wśród Żydów. Jezus musi im to po prostu objaśniać i tłumaczyć im, o co mu chodzi, tak? Mówi po prostu o tym, co związuje serce człowieka, tak? I później apostoł Paweł bardzo fajnie mówi, że właśnie korzeniem zła nie są pieniądze, tak jak niektórzy lubią po prostu skracać to, ale korzeniem zła jest miłość pieniądza. Miłość dla pieniądza. Tak? To nie kobieta jest zła. Tylko miłość do niewłaściwej. Nie swojej, tak? Tak, to jest, wiecie, bardzo ciekawe, bo w tym my żyjemy w tej dobie po prostu, kiedy walczymy, to się coraz bardziej te głosy poznajone human traffic, czyli handlem, współczesnym niewolnictwem, prostytucją, tak? To musimy bardzo głośno krzyczeć. To nie te kobiety są czemukolwiek winne. To nie one są winne, one są ofiarami. W 100% są ofiarami. Trzeba im pomóc. Przyczyna należy gdzie indziej. Więc ten podział jest absolutnie fałszywy na duchowe, nieduchowe, na cielesne i duchowe, tak? I teraz druga rzecz, którą też dotykałem tydzień temu, to jest kolejna rzecz, która jest ekstremalnie ważna, to jest materialne i duchowe. Co jest jeszcze, co jest dodatkiem takim bardzo mocnym po prostu w wyniku oświecenia, tak? Bo najpierw było poniżanie w chrześcijaństwie tego, co wydaje nam się naturalne, przyrodzone, tak? Więc po prostu eliminowaliśmy różne rzeczy. Myślę, że po reformacji protestanckiej, gdzieś około 100 lat, to osiągnęło bardzo wysoki poziom, mimo że protestantyzm miał się odcinać od tych wcześniejszych rzeczy, co bardzo dobrze pokazuje ta ironia Żyda wygłaszającego tyradę w filmie Ziemia Obiecana, kiedy on wygłasza tą tyradę, że jak on będzie się nawracał, to tylko na katolicyzm. Bo tam są obrazy, złoto, sztuka, grają organy i piękne śpiewy. On nie będzie chodził do jakiegoś kirkę po niemiecku kościół, prawda? To chodziło o luterański kościół, gdzie białe ściany i smutny pastor opowiada smutne rzeczy, nie? I żadnej sztuki nie ma. Ale to jest bardzo ciekawe, że luteranizm już 100 lat po reformacji był kompletnie drętwy. I dlatego zrodził się ruch pietystyczny w kościele luterańskim, który mówił o religii serca. Że póki nam coś w sercu nie drgnie, to my jesteśmy po prostu ugotowani. Wtedy anabaptyzm, wtedy się zrodził wtedy ruch metodystyczny później, gdzie była mowa o nowym narodzinie i tak dalej. To jest, wiesz, cały czas to są procesy, które... Wiecie, bo ktoś może posłuchać tego, no ciekawe rzeczy tam opowiadasz z historii, tam jakieś takie rzeczy, no to tego, ten wierzył w to, ten myślał to. Nie, posłuchaj, to nie tak. To, co ja mówię, dotyczyło milionów ludzi, którzy w tym ugrzęźli. I kiedy ktoś próbował się temu przeciwstawiać, to często musiał oddać życie, żeby zmienić ten sposób myślenia. Kiedy Wesleyowi zabraniono głosić w kościołach, bo porywał tłumy, i kler anglikański był po prostu wściekły, bo ludzie byli zemocjonowani na jego kazaniach. Mdleli, trzęśli się, chcieli zmieniać swoje życie. Kler anglikański mówi, to jest wariactwo, no przecież tak nie mogą msze wyglądać, ludzie. To go wywalili na pole. I on na polu głosił i tłumy dalej zbierał. To co? No to zaczęto go obrzucać kamieniami, kiedy przyjeżdżał na koniu do nowej miejscowości. Więc wiesz, ja nie mówię tutaj o rzeczach takich, że wiesz, no wiesz, taka jest historia idei, Grecy wierzyli w to, a ci wierzyli w to, wsiam to, tamto. Ja ci powiem po prostu, jeżeli my będziemy konsekwentni w pójściu za tą księgą, to my będziemy opluwani. Ponieważ to nie jest tak, że my żyjemy w świecie religii i mamy wolność religijną.
to jest dobra idea, żeby był wolność idei, ale ich jej nie ma. Bo każdy, kto przyjdzie i powie, nie, ja wierzę, że Izrael jest wybranym Bożym ludem na wieki.
A ty powiesz, ale my kochamy Izrael, my jeździmy do Izraela, jedziemy na 70. rocznicę Izraela. A co oni powiedzą, mimo wolności idei? Oni ci powiedzą, a w Gazie to Arabów mordują. I tak ci powiedzą, że aż ci po prostu wszystko zagra w środku, bo to będą bliscy ludzie. Więc wolność idei, wyznania religii, to są pewne postulaty, natomiast rzeczywistość jest taka, że będąc w królestwie, ty to zwalczasz. I wiecie, kiedy ja z uśmiechem, mój dzisiaj jest coraz łatwiej, ale jeszcze tak niedawno nie było tak fajnie, kiedy ja mówię, a ja mam żonę i mamy dzieci, a tu prowadzę kościół, to ludzie tak, no ja, żonę i kościół, no pewnie. No ale co, z tą żoną, tak. Parę razy miałem rozmowy, najlepsze to z policjantami. Oni są tacy, wiecie, bardzo zeświadczeni, więc jak mandat ci wystawiają i dajesz im dowód rejestracyjny, a tam jest, wiesz, kościół, jak na przykład białym moim jadę, to tam jest kościół w dowodzie i tak, o, kościół, a to pan, to kto jest pastor? Wiecie. No a to wasza wiara czym się tam różni? Ja od razu zawsze mówię, to bo ja mam żonę. To podstawowa wyróżnik naszej wiary. I ci policjanci, wiecie, tak na zasadzie, no ale co, wy tak macie żonę, ale co, tak to by tak z tymi żonami, tak, no, tak, tak jak normalni ludzie, to tak.
Nie, ci mamy je w kosztorze.
Nie, u nas żony to w ogóle jeszcze co innego.
W celach.
Aleluja, dobrze. Czyli widzicie, jednak wróciłem z powrotem do tego przyjemnego tematu. Dobrze, ale teraz, dobrze, więc... To mamy religię, ale teraz wiecie, teraz mamy materializm, tak, który się wyłania z oświecenia, który mówi, że tak naprawdę to, co mamy, to, co można zbadać, zmierzyć i wielokrotnie potwierdzić badaniami. Empirycznie można udowodnić. No i w związku z tym, że chrześcijaństwo już po oświeceniu jest naprawdę w kryzysie, to w tym momencie ludzkość dochodzi do czegoś takiego, że jeszcze chrześcijanie trzymają się, że oczywiście my zgadzamy się ze światem materialnym, ale my też trzymamy się jeszcze duchowego. Ale ci ludzie, którzy już przestają wierzyć w Boga, oni świat duchowy zupełnie kasują. Zupełnie go kasują. Więc dzisiejszy świat jest pozbawiony nadziei, to jest tak zwana cywilizacja śmierci, tak? Która jest w opracowaniach różnych, funkcjonuje. To właśnie życie bez nadziei. Dlaczego? Bo mamy tylko to, co możemy zbadać, zmierzyć. A co badamy? Badamy, ilu ludzi w roku się rodzi i ilu umiera. I nikt nie przeżywa. To jest empiria. I są statystyki dotyczące chorób. I teraz ty jesteś tylko jedną z cyfr statystycznych. Więc jak zachorujesz, to jest procent, jaki ci dajemy szans i to jesteś ty. A życie wieczne? Kochany, tak jak powiedział mój wujek, który jest niewierzący w Boga całkowicie, on powiedział, kochany, bo ja tak próbowałem jako młody, próbowałem go tam trochę ewangelizować, on powiedział, kochany, ja tobie dobrze życzę, jeżeli ta koncepcja ci jakoś tak pozytywnie cię wspiera w życiu, że jest coś potem, ja ci tego nie odbieram. Wspaniałą myślność. I teraz, słuchajcie, i to jest bardzo ważne, bo my funkcjonujemy w tym obszarze z naszym życiem całym. Jutro masz poniedziałek i czy ty chcesz tego, czy nie, to jest coś, co ciebie otacza, co leci z telewizora, z radia, z rozmów, które ciebie otaczają i to ma wpływ na twoje duchowe życie. Ty wchodzisz w życie i się zastanawiasz, czy to, co teraz się dzieje z tobą, to jest w ogóle duchowe życie. Poniedziałek, teraz wiecie, już prawie wiosna była, a tu...
Śnieg.
Dobrze, piję kleszcza.
Po prostu... I wstajesz w poniedziałek i zamyślisz po prostu... Boże, kiedy to życie się skończy? Ja tylko cierpię przez całe życie. No ale jest Bóg, no to ale... Podobno mam coś do niego zrobić. Panie, jak ja mogę dla ciebie coś zrobić w takim stanie? Jestem wrakiem. Dlaczego tak myślimy? Dlatego myślimy, ponieważ myślimy tylko w sposób naturalny i materialistyczny o sobie i to, co kim jesteśmy, co przeżywamy, doświadczamy, krzyczy najgłośniej do nas. I powiem wam, to jest kłamstwo, bo ty cały należysz do Boga i cały jesteś dzieckiem Bożym. Ty dzieckiem Bożym nie jesteś tak, że po prostu tam w środku ten po prostu do wykrojenia nowy człowiek to jest to, co Bóg przyjmie, a na resztę to...
To nie tak. Bo wtedy po prostu ty funkcjonujesz tak, że jak masz migrenę albo coś, to od razu mówisz tak. Rozmawiałem na konferencji dla pastorów z jednym pastorem i po prostu tak go słuchałem, tak chciałem mu doradzić. Nie powiedziałem mu, że mówi te same rzeczy, co ja mówię. Ale mówił do mnie, mówi, Marek, po prostu wykańcza mnie ta niemożność, te po prostu, te lata płyną. Coraz mniej mogę, wiesz, coraz mniej mogę. Po prostu tak wykańcza, kiedyś mogłem więcej, teraz mniej mogę, tak mówię. Tak, no, tak, ci pomoże, no słuchaj, no, ufajmy Panu, no to, wiesz, no, po prostu nie siła i moja moc tego dokona, ale Duch Pana, no więc no, nie liczmy już na siebie, no po prostu może to Pan przez nas. Jesteś śmiertelne ciało, no, co on zrobi, no może on wtedy będzie bardziej wywyższony, no bo nas jakoś ominie, wykiwa, no i... Myślę, to jest nieprawda, to po prostu zły punkt widzenia. Aleluja. Amen.
Amen.
Jak wy przychodzicie do kościoła, ja jestem duchowym przywódcą, to ja nie kocham po prostu tego w was świecącej tej żarówki, której wy nie dostrzegacie. Na zasadzie, o, żaróweczki przyszły. Co prawda te abażury to do bani na tych żaróweczkach, ale te żaróweczki to mnie kręcą naprawdę. Bez sensu po prostu.
Abażur się zepsuł.
Mnie ktoś, wiesz, ktoś przychodzi i mówi tak, ja mówię, no uściskaj kogoś, naprawdę okaż serdeczność, nie? Niektórzy tak na zasadzie... Co ma pierdolę draka? Chyba w kościele jesteśmy po prostu, wiesz? Coś ściskać po prostu. Wiesz, to jest owoc po prostu tego. My? Zawsze też, wiecie, też jak wchodzimy w małżeństwo, też mamy takie dylematy, tak? Bo to była kwestia właśnie, czy my będziemy się całować... Czy my się będziemy w niebie całować, nie? To jest ciekawe, że kobiety są takie eteryczne, duchowe, ale jak przychodzi co do czego, to one... Bo ja byłem po prostu... Bo wiesz, bo po prostu, nie wiem, kobieta umiera, Bóg powiedział, śmierć was rozłączy i później można wszystko na nowo zacząć. I teraz, wiesz, i teraz... Jak widziałem ostatnio taki sketch nawet w telewizji, wiesz? I wtedy, wiesz, wtedy kobieta, wiesz, myśli, druga, ta, która została przy życiu, wiesz, myśli, ta umarła, nie? A ten, to teraz ciekawe, jak on ją kochał, nie? Ale przecież to ciało, to wiesz, to on dalej ją kocha, nie? To może się drugi raz żenić, nie? Nagle się okazuje, tak? Facet mówi, nie, kochanie, to ty mnie źle rozumiesz, to ja jej nie kocham, to tylko seks. Kobieta po prostu wątroby wyrwała. Za to tylko. No wiecie, jak przychodzi to do czego, to się okazuje, że to po prostu wszystko jest tak przeniknięte, że niech on tylko spojrzy w lewą stronę, to mu widelec w oko. I to o Biblii nie jest, bo po prostu lepiej, żeby... Ślepy na jedno oko doszedł do nieba po prostu. Nie? I nagle się okazuje, że to nieważne ciało, to ciało, które jest tylko ciałem, ono Królestwa Bożego nie odziedziczy, ciało to co ziemskie. Nagle się okazuje, że jest ważne. I nie puszczę. No? I to, co mówiłem w zeszłym tygodniu, wiesz, po prostu spróbuj zatańczyć, wiesz. Ludzie przychodzą po prostu na koncerty rockowe. Ostatnio oglądałem reportaż z Woodstocku, jak dzieciarnia się bawi, jakoś tam mi wpadł. Teraz wiecie, teraz te YouTube i te Facebooki, które robią tak, że jak jeden filmik kręcisz, się nie zorientujesz, to teraz następne ci się wyświetlają, nie? I później nawet już nie wiesz, gdzie jesteś. I patrz, jestem na Woodstocku. I patrz, jak ta dzieciarnia po prostu tańczy, jaki ma szał, jak później wywiady udziela, nie? Ja sobie myślę, ja patrzę na nich i mówię sobie po prostu, oni są w kosmosie normalnie. Oni są w kosmosie, oni są po prostu, oni się tak super czują po prostu. Dlaczego? Dlatego, że oni cali tam są. Dlaczego my się źle czujemy w kościele? Bo my tylko część oddajemy. Żaróweczka przyszła. Tam zależy, jak uwielbienie idzie, to ona tak trochę tak... Tak się rozjaśni, trochę przygaśnie, ale to, co na zewnątrz, to po prostu jest tam, wiesz... No, byłem w kościele. Nie, to jest absolutnie fałszywe. Dobrze. Spróbujmy to trochę uporządkować. Pół godziny wstępu wystarczy. Więc jaki podział jest właściwy teraz? Wiecie, ja wierzę, że jedyny podział jest właściwy, to jest taki, na święte i nieświęte. Na oddzielone dla Boga, służące Bogu i niesłużące Bogu. To jest właściwy podział. Więc nie jest to na zasadzie, czy w kościele można grać na perkusji. bo nie można, tak? Czy można w kościele grać na perkusji? Tylko czy to jest święte, czy nie święte? Czy to po prostu jest dla Boga, czy to jest dla po prostu własnej? Prawda? Kazanie może być święte i nieświęte. Kazanie może być wygłoszone dla po prostu, wiecie.
Wiemy.
Wy to wiecie. No moje wszystkie święte, ale no wy to wiecie. Każdy rodzaj służby może być święty. I tak samo ciało i dusza. W zależności w jakim, czemu służy, tak?
A tatuaż też. Święty i nieświęty.
O, tatuaż, teraz mnie wypróbowujesz. O, jest teraz weszło, skąd głęboko pojechałem. Teraz proszę to wyciąć, bo to nasze dzieci też nas słuchały, to my po prostu ich chcemy teraz, oj, ale mnie zabolało. Ale mnie zabolało. Ale mnie zabolało. A już poczułem, jak mi robią. Dobra, zostawmy to. Amen. Czemu? Ale... Dobra, okej, okay, Asia. No proszę, kontynuuj teraz. Proszę, debrnij z tego, proszę, debrnij z tego. Wrzuciłaś tatuaż, teraz debrnij z tego. Amen. Ale to jest dobre. Myślę, że to jest próba dla religijności. Tym razem mojej. Okej. Okay. Nie, ja w ogóle kocham wszystkich ludzi z tatuażami. Naprawdę, mi się nie lubi, to jest takie kulowe, jest takie fajne. Naprawdę, to takie robi dla mnie wrażenie. Pod warunkiem, że nie są to moje dzieci albo żona. Jak myślę o dzieciach albo o żonie, to teraz widzę taki nóż ostrzony, który wycina to tak moją ręką.
Kochanie, skup się na
temacie. Dobra, więc właściwy podział, o którym musimy myśleć, to nie duchowe, nieduchowe, materialne, duchowe, ale święte. Czy nie święte? Oddzielone dla Boga, czy nie oddzielone dla Boga? Czy twoje ciało jest oddzielone dla Boga? Czy twoje ciało jest oddzielone dla Boga? To jest pytanie. A nie, że z natury to ono już jest i tak nieoddzielone. To kłamstwo. To ty decydujesz, gdzie twoje ciało pójdzie. I może być 3-0. Nie 2-1. Z takim po prostu paradygmatem, że nic już nie masz nad tym, żadnej władzy, nic nie możesz zrobić. Alleluja. To jest piękne. Amen. To jest, słuchajcie, byłem w Koszalinie i mówiłem o misjach w Afryce i tak się podpaliliśmy. Pastor nie zrobił przerwy, prawie 4 godziny trwało spotkanie i pod koniec spotkania mi się po prostu ręce tak, wiesz, zaczęły trząść, nie? I ja mówię po prostu, że no, chyba musimy kończyć, bo już po prostu już aż dziwnie tak, nie? Mówię, muszę się uspokoić, może kawa, może zmęczony po podróży jestem i wiesz, już poszedłem w stronę taką wyjaśnić to po prostu materialistycznie, nie? A pastor mówi, nie, ja to czuję ogień, że po prostu Duch Święty was poruszył, że to jest ogień Ducha Świętego na was, że wy jak mówicie, to wy to po prostu mówicie po całości. Jesteście cali w to zaangażowani. To trzęsienie jest absolutnie elementem ducha, a nie nerwicy. Amen. I to, co mówiłem też temu, że słowa to nie tylko słowa i myśli to nie tylko z myśli. I teraz, słuchajcie, chciałem się zatrzymać na chwilę na fragmencie, któryś tydzień temu mówiłem. A duch ożywia, a ciało w niczym nie pomaga. Słowa, które do was powiedziałem, są duchem i życiem. I teraz wiecie, zastanawiałem się nad tym wersetem. Nie miałem tydzień temu, żeby go czasu rozwinąć. W ogóle żadnego wersetu nie mogłem rozwinąć, więc dzisiaj spróbuję pójść w tą stronę. Czytałem ten werset i teraz się zastanawiałem, wam zadam to samo pytanie. Co to jest ten duch tutaj? To słowo użyte tutaj, duch. Jezus mówi, że słowo, które powiedział, było duchem. Które do nich powiedział, było duchem, tak? Co to był za duch? Co tam wyszło z jego ust? Ja chcę wiedzieć, co za duch wyszedł z jego ust. I teraz wiecie, zastanawiałem na tym i teraz ja myślę tak. Znam Ducha Świętego. Więc czy jak on powiedział słowo, to Duch Święty wyszedł z jego ust? I on mówi, że to słowo, które słyszeli, to był Duch Święty, który wyszedł z jego ust? A może, tak jak zasugerował nam tłumacz, dając małą literę, chodziło o ducha ludzkiego, tego, którego my mamy. A może on mówiąc to, posłał anioła, bo to też duch. No raczej nie posłał demona, chociaż to też duch. Teraz wiecie, teraz możemy to oczywiście rozkminiać, tak? Jak weźmiemy pierwszy rozdział Ewangelii Jana, to jest akurat z Ewangelii Jana, to jest powiedziane, że na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem. Więc Słowo jest Bogiem,
Więc Jezus mówiąc, powiedział słowo, powiedział Boga. Albo, jeżeli weźmiemy tchnienie, ruach, duch, kiedy Bóg stworzył człowieka, ulepił go, to tchnął w niego dech życia, to było to ruach, i on ożył. Tylko mamy ducha nieśmiertelnego, więc też Boże tchnienie w Biblii jest tłumaczone, czyli
Boże tchnienie.
To, co ożywia, tak? To też jest duch. I to jest bardzo piękne, bo jeżeli byśmy mieli tylko sprowadzić to do takiego elementu, że jest Duch Święty, my jesteśmy duchami, jak ludzie kładą nam ręce na głowę, to otrzymujemy tamtego ducha i on zaczyna mieszkać w nas, to powiem, to jesteśmy jeszcze w pewien sposób limitowani. Ja wierzę, że kiedy Jezus chodził, to Jego słowa nie były tylko słowami. Że właśnie w słowach, i to w każdych słowach, teraz już to rozszerzę, jest duchowa funkcja. Jeżeli na przykład mówisz do kogoś w autorytecie, nie nadajesz się, to uruchamiasz proces, który ukształtuje tą osobę trwale. Jeżeli mówisz w autorytecie dobre rzeczy, to ukształtujesz tą osobę trwale. Więc żadne słowo, które wychodzi z ust, nie jest obojętne. Ono uruchamia procesy. Ale w świecie tym takim materialno-duchowym nagle się okazuje, że słowa to są po prostu fale dźwiękowe, były myśli i teraz ja te myśli, tu się układam odpowiednio krtań, napinam struny, warki, język i po prostu zamieniam myśli w dźwięk. I tam po prostu można sobie paplać. Biblia pokazuje co innego. Biblia mówi, Bóg rozliczy nas z każdego słowa bezużytecznego. Amen. Bóg rozliczy nas z każdego słowa bezużytecznego, tak? Później mówi, że słowa mogą leczyć, a mogą kruszyć kości. Później jest mowa, że światy widzialne nie powstały ze świata zjawisk, ale zostały kształtowane Bożym Słowem. Więc to, co my mówimy, ma ogromne znaczenie. Teraz na konferencji dla pastorów rozmawiałem z pastorem ze Słupska. W ciągu roku kupili budynek, 300 tysięcy, tak? To wszystko kosztowało. Od miasta, hangar, piękny. Będą mieli piękne audytorium. Niedługo. Mają wszystko spłacone. Zbór, który ma, nie wiem, 30 albo 40 osób?
40.
Za 300 tysięcy kupił obiekt. I on mi opowiadał historię. Po raz kolejny, ciągle to przeżywa, więc ja musiałem, to mówiłeś? Mów dalej. Siedzieliśmy przy stoliku. Ale powiedział jedną ciekawą rzecz, której wcześniej nie słyszałem z tej historii. On mówi, że jak mieli pierwszą ratę do zapłacenia, chyba to było na pół podzielone, po 150 tysięcy, tak? Pierwszą ratę jak mieli do zapłacenia, to ogłosił w zborze, że będziemy zbierać, będziemy wierzyć, że te pieniądze przyjdą z północy, południa, wschodu i zachodu, Bóg wie jak przyjdą. A potem dodał, a gdyby nam coś zabrakło, to tam trochę dopożyczymy. I słuchajcie, zabrakło mi około chyba 40 tysięcy. I tak wyszło, że musieli po prostu wziąć kredyt i wzięli ten kredyt. Oczywiście już jest wszystko dobrze, bo przez ten rok ten kredyt, te 40 tysięcy pożyczone spłacili. Ale później mówi, kiedy mieli zająć się drugą ratą, to on mówi, Marek, mówię ci, zapamiętaj to sobie, mówi. Każde słowo, które mówisz, ma totalne znaczenie. Mówi, pierwsza rzecz, na którą Bóg mu zwrócił od razu uwagę, to powiedział, nic nie mów, że ty pożyczysz pieniądze. Nie powtórz tego błędu. I on mówi, że te oczekiwanie na drugą ratę się okazało być wyzwaniem wiary tak i emocji dużo silniejszym, ale mówi, że do końca nie ogłosił tego w taki sposób. I historia się kończy tak, że na spotkaniu, około chyba tydzień to było, przed wpłatą ostatniej raty, zbierali ostatnią kolektę w kościele i on po prostu ogłosił to. W ogóle sytuacja była absolutnie nadprzyrodzona, bo oni mają ten zbór 40-osobowy, a na dosyć regularne, na niedzielnych spotkaniach i na spotkaniach modlitewnych w tygodniu potrafili zbierać po około 3-4 tysiące z tej grupy ludzi. Nie? To było w ogóle niesamowite przez ten cały rok. Ale zbliżali się do... Ale to teraz... Czy...
Chcę głosić.
No ale to duch jest, no. Uważamy, wszystko jest duchem. Napisz mi SMS-a, tu mi wyskoczy. W każdym razie była ostatnia niedziela, on to ogłosił i brakowało im chyba około 117 tysięcy na tydzień przed. Ogłosił to i po prostu, okej, zebrali. I na tym spotkaniu był i w piątek przelew był na 117 tysięcy. I zapłacili wszystko i mam wszystko spłacone. I teraz mówi, i człowiek, od którego był przelew, był sympatyk taki zborowy, który był trzeci raz w historii tego zboru na spotkaniu. Od czasu, kiedy tam chyba w grudniu czy w listopadzie zapłacił te pieniądze, już się więcej nie pojawił. I pastor do niego zadzwoni, zapyta się, o co chodzi, a on mówi, nie, miałem takie dziwne wrażenie, jak zbierałeś te pieniądze, że jak ja tych pieniędzy nie zapłacę, to wy stracicie ten budynek. Ja po prostu czułem, że ja to muszę zrobić, że to ja muszę zrobić. I on później mi opowiada i mówi, wiesz, mówi, to było takie ważne, że on mi powiedział, że ja nie mam tego powiedzieć, że pożyczę. Że nie mam ogłaszać planu rezerwowego akurat w tej sytuacji. To jest po prostu niesamowite, ale to pokazuje, że słowa, które wypowiadamy, są duchem i są życiem. I nie ma w nas procesów, czy to myślowych, czy słownych, mówionych, które nie mają znaczenia. To wszystko ma znaczenie. Oczywiście dodatek jest taki, że pilnuj swoich ust, nie cudzych. To tak. A propos udanego życia seksualnego. Żebyś w małżeństwie nie próbował, po prostu, wiesz, pouczać kogoś, żeby nie mówił pewnych rzeczy, bo to może przeszkodzić. Dobrze. Halleluja! Jedziemy dalej. Hebrajczyków 4,12. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Wszystko, co myślimy, co mówimy, wykonuje pracę. Możesz podnieść człowieka. Wiecie, mieliśmy rozmowę z Izą. Iza, jak wiecie, moja żona jest terapeutą. Pomaga ludziom wyjść z różnych zapadni, trudnych sytuacji. Rozmawialiśmy z nią w drodze teraz na świeżo właśnie, w tym tygodniu, jadąc na konferencję. I dzieliliśmy się, rozmawialiśmy o tym jakby podejściu do tych zjawisk, które dzieją się w naszej psychice, od strony jej zawodowej i od strony mojego ostatniego wyjazdu do Afryki. I teraz, wiesz, na te same rzeczy można spojrzeć
inaczej.
W różny sposób. My jesteśmy uprzywilejowani, żyjemy w bogatym świecie. Człowiek sobie z czymś nie radzi, spotyka drugiego człowieka, który coś przewalczył, poradził sobie i ta osoba na przykład mówi, słuchaj, wiesz co, bo ja tam chodziłem przez rok do takiej babki tam, to może mieć sens, mi to pomogło. A ile to kosztuje? Może naprawdę jest źle, więc może to nie są w sumie aż takie pieniądze. Dobra, okej. Okay. Człowiek chodzi. A ja mam obraz afrykański teraz, kogoś, kto sobie nie radzi. Mieszka w glinianej chacie. I woła. I szuka rozwiązania. I jedyne, na co ma szansę trafić, to na Boga, nawrócić się i przyjść do kościoła. I wszystkie tematy, z których my w świecie funkcjonujemy, są dla niego kompletnie nieosiągalne. Ani terapeuty nie ma, po drugie nie ma czym zapłacić za to, żeby to po prostu było uruchomione. Teraz wiecie, miałem taki od razu obraz, też się dzieliłem z Izą, tego demoniaka, Gargazyńczyka, po drugiej stronie jeziora Galilejskiego, kiedy Jezus poszedł, kiedy on mieszkał w grobach, zrywał łańcuchy, cała wieś się go bała. Jezus go uwalnia, tak? I od razu miałem taką sytuację po prostu, wiesz, schizofrenika we współczesnych czasach, który po prostu, nie wiem, coś po prostu nie może sobie poradzić, bo ma po prostu wizję, widzenia po prostu. Mieliśmy takich ludzi w kościele, wiesz. Na przykład, wiesz, no nie wiem, ktoś ma, że zdaje się, że schizofrenię, popraw mi za jak to powiem źle, ale schizofrenia na przykład polega na tym, że człowiek jest absolutnie przekonany, że to, co widzi, słyszy, to jest prawdziwe.
Zależy
jeszcze jaka, tak? Ale na przykład, wiecie, mieliśmy taki przypadek osoby, która po prostu potrafiła widzieć po prostu jakieś płonące postacie na... Dalej mamy, okej, ale tego nie leczymy jakoś. Bo to jest po prostu zaakceptowane, żeby... Dobrze. Jemy, jak mi dzisiaj tu kazanie przerywają! Ale była osoba, która właśnie widziała takie rzeczy i po prostu nie mogła sobie z tym poradzić, no, że wciąż widziała krew i to przygnębiało, tak? I ja wierzę, że to była wrażliwa osoba, która po prostu widziała duchowe rzeczy. Ale medycyna to zakwalifikowała jako schizofrenię, z którą sobie nie można poradzić. Teraz wiecie, ja staram się być naprawdę szerokim człowiekiem i patrzeć na wiele rzeczy z wielu różnych perspektyw, tak? I ja nikomu nie odmówię szpitala, jak będzie trzeba, wezwę pogotowie i będę chciał, żeby był zrobiony zastrzyk i żeby związać i tak dalej, leczyć, podać leki wyciszające i tak dalej. Ja to wszystko, jest wszystko okej, okay, tak? Staram się myśleć szeroko. Natomiast powiem wam, cofniemy się 100-200 lat wcześniej i nie mamy tych wszystkich narzędzi. Wejdziemy do Afryki, nie mamy tych wszystkich narzędzi. To jest po prostu, to jest dobra ilustracja. Teraz wiecie, ja jestem daleki od tych, bo zaraz ktoś tam pisze na Facebooku, tak, że no, prawdziwy chrześcijanin to nie powinien wiedzieć, bo wierzyć w ogóle w psychologię nie powinien wierzyć. Ja zawsze mam ochotę napisać i grawitację, i matematykę też. Jak jest naprawdę prawdziwym chrześcijaninem. To zakłada podział pewien, tak? Ale powiem wam, kiedy myślę o nas takich bardziej przeciętnych, którzy tylko od czasu do czasu coś widzą i słyszą, powiem wam, my dokładnie uczestniczymy w takich rzeczach i my po prostu mówiąc pewne rzeczy, my je kreujemy. Słuchajcie, ja miałem sen, w którym byłem i po prostu widziałem, jak po prostu dokonują się cuda przez moje ręce. We śnie uzdrawiałem ludzi. I był tam człowiek, nie wiem kto to był, którego się pytam i mówię, a jak po prostu zobaczyć większe rzeczy? Bo tam jakieś były uzdrowienia oczy, ludzie w tym śnie odzyskiwali wzrok i słuch. Ja tej osobie, która była obok, mówię, a ja bym chciał, a co byś chciała? Ja bym chciał tak, jak głos odpadł. Albo jak po prostu ręka odrosła. Albo jak stał z wózka, albo w ogóle z noszy wstał. Ja się w śnie pytam tej osoby obok. A ona mówi, to musisz kontynuować bardziej, mocniej cisnąć w tą stronę, co teraz robisz. Więcej uzdrowić głuchych i więcej ślepych uzdrowić. Ja się obudziłem z tym. Mówię, Boże, o co chodzi? I Bóg mi dokładnie powiedział, że po prostu tam, gdzie po prostu się otwiera przestrzeń, żeby całkowicie wskoczyć w nią i ją totalnie wykorzystać. Wiecie, ja to słowo głoszę i moim celem nie jest powiedzenie słowa na zasadzie o, dzisiaj było fajne słowo, było miło. Nie, ja dzisiaj głoszę słowo do was i mówię wam, jesteście cali istotami duchowymi. Wszystko, co myślicie, co wychodzi z waszych ust, ma znaczenie i Królestwo Boże i Jego rozwój zależy od ciebie. Co zrobisz z tym, co masz? Czy wejdziesz w te przestrzenie? Wiecie, prawie każdy samochód, który miałem, na pewnym etapie zaczynałem narzekać na niego. Po kilku latach. Za każdym razem mi to przychodziło. Później kupowałem nowy i mówiłem mi się, nie Iza, na tego już naprawdę nigdy, do śmierci będę wierny, póki nasz śmierć nie rozłączy z tym samochodem, że nie wiem. Ale zawsze mam to i teraz też mam samochód i teraz też zauważyłem, że znowu narzekam. I moja żona, która właśnie jest istotą niemechaniczną, ona zawsze mówi, przestań mówić to o tym samochodzie. Bo ja tam po prostu, oj tam coś tam zgrzyta, tam po prostu, tam wiesz. Może byś oddał do naprawy. Ja mówię, nie, to już taki wiek, to już się nie naprawia, to już tak musi zgrzytać. Nie mów tak o moim samochodzie. Teraz o psie ostatnio też sobie nogę skaleczył i to było samo z psem. Ja po prostu mówię, no nie wiem, czy zdechnie, czy nie zdechnie. Wiesz, i to jest dobre. To jest dobre. Bóg w drodze z Paryża mi powiedział, trzy rzeczy, które otwierają mnie na ducha czarów. Narzekanie, oskarżanie i zazdrość. I ten, na razie ten pierwszy mnie strasznie prześladuje, to narzekanie, żeby nie narzekać. I powiem wam, czuję, że walka duchowa jest we mnie, kiedy po prostu dochodzę do miejsc trudności, bo pierwsze, co mam ochotę, to po prostu... Naprawdę. Wczoraj się skończyła konferencja, byłem głodny, było zimno, był mróz, samochód był nienagrzany i po prostu siedziałem w samochodzie i po prostu... Myślałem, że pęknę po prostu. Po prostu tak byłem udręczony, ale cały czas wisiało nad moją głową, że to jest po prostu rzeczywistość, której dopóki nie wypowiem, jej działanie jest ograniczone. I teraz ty masz swoje życie, masz swoją pracę, masz swoich bliskich, masz swoje dzieci. Co wyjdzie z twoich ust? Ty cały jesteś duchowy. Podział na naturalne i nadprzyrodzone jest fałszywy. Jest podział tylko na święte i nieświęte. Jak użyjesz swoich słów, jak użyjesz swoich myśli. Filipian 4,8, znany werset. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. To jest po prostu niesamowite. Ty cały jesteś duchowy i twoje myśli to jest element duchowy. Wiecie, jak ja byłem w tym podziale duch, dusza, ciało, ten podział tam, trafialiśmy na ten werset, żeby się odnowić w duchu swojego umysłu. I my rozkminialiśmy, co to jest po prostu ten duch umysłu. Czyli ja mam ducha i mój umysł ma ducha. Po prostu, wiecie, bo człowiek próbuje wszystko po prostu rozrysować w grafach, na po prostu jeszcze zmierzyć w centymetrach. Co to jest duch umysłu? I powiem, myśli, to jest duch. To jest duch, bo to po prostu, to są rzeczy, które po prostu biegną, pędzą, galopują. Jak to Agata powiedziała tydzień temu, Chińczyk bambusa siekający po prostu w twojej głowie po prostu na zupę, non stop. To jest duch w twojej głowie. Nie możesz spać, nie możesz jeść, martwisz się. Jak to nazwać, jak nie duch? I teraz Słowo Boże mówi, Paweł mówi, więc wy myślcie o tym. Taka historia, ją lubimy z Izą powtarzać, o zboże w Hajnówce. Pastor, było takie fajne przebudzenie, nawrócił się prawie cały zakład zoologii Panu w Białowieży. Oni mieszkali w Hajnówce. Doktorzy, profesorowie po prostu. Oni się nawrócili, zrobili zalążek zboru i za chwilę nawróciła się druga grupa. Drwale, pracownicy tartaku. Wiecie, i tak nie było po prostu, wiesz. Trochę to tak było jak Polacy i Białorusini, wiesz, taki zbór. I pastor akurat wrócił z Rygi od Aleksieja Rydniejewa i głosił o przemianie umysłu. Właśnie głosił ten werset i mówi, musisz kontrolować, co myślisz. Te procesy nie mogą być swobodne. I ten właśnie taki drwal do niego przyszedł, był alkoholik tam bez paru palców i mówi... I mówi, przyszedł i mówi, pastorze, co ty mówiłeś? No, o przemianie umysłu, ale mówi, jak to jest? Jak kierować umysłem? Myślami? Mówi, ale o co ci chodzi? Ja nigdy w życiu takich rzeczy nie robiłem. Wiesz, on nie wiedział, jak to w ogóle nazwać, z czym to skleić, rozumiesz? Bo i teraz ja myślę, my oczywiście, no, my już wiemy, co to joga, co to medytacja, my już jesteśmy obcykani, nie? My już potrafimy się na czymś skupić, na pracy się potrafimy skupić, wygonić dzieci, bo ja muszę pomyśleć, my już tak trochę inaczej jesteśmy. Ale powiem, na co dzień wcale tak nie jesteśmy, tylko pozwalamy sobie, żeby tam po prostu płynęło różne rzeczy. Raz płynie woda źród rana i raz szambo płynie, ale tego nikt nie widzi, więc wstydu nie ma, bo to pozostaje w środku, a to są duchowe rzeczy wszystkie, które wydadzą owoc. Idźmy dalej. A tak, jeśli z Chrystusem jesteście wzbudzeni, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Więc teraz nasze napięcie powinno być skierowane na tym, żeby szukać Bożych rzeczy w swoim życiu. Cały czas. Chodzę ulicami. Patrzę, co Pan czyni. Halleluja. Jestem w domu. Szukam tego, co Pan tutaj czyni. Szukam tego, co w górze szukam w moim życiu i chcę, żeby to było uruchomione, żeby to się działo. Przychodzę do kościoła. Chcę tego, co w górze, dla siebie tutaj, żeby drgnęło w moim życiu, żeby popłynęło, żeby się wydarzyło to, co w górze, bo jestem, należę do Niego. Więc szukam nieba na ziemi, szukam, żeby przyszło, żeby mnie zmieniło, żeby zmieniło moje serce, moje słowa, moje myśli. Jesteś cały czas duchowy. Cały czas jesteś duchowy. To, co się z tobą dzieje, nie jest naturalne. To jest duchowe. Ty jesteś duchowy. Ty jesteś duchem.
Amen. Amen.
Tak którego jest. Widać.
Tak jest, tak.
I ducha widać na twojej twarzy.
Amen.
Twojego ducha widać na twojej twarzy. I w całym twoim ciele. Bo duch przygnębiony wysusza ciało. Więc nie ma czegoś takiego, że duch się ukrył w ciele. Nie! To wszystko się przenika i jedno nad drugim panuje. Bóg do Kaina powiedział, zasępiło się twoje oblicze. Bóg nie powiedział, o, twoja, widzę, że twoja dusza jest bura. Bura dusza. Nie powiedział mu, o, poczarniało. Tylko mu powiedział po prostu, twoje oblicze się zasępiło. Słowa, myśli, powierzchowność, gesty. To jest duchowe zjawisko, które ma miejsce wokół ciebie. Teraz tak, chciałem jeszcze trochę powiedzieć o emocjonalizmie. Już kończymy. Wczoraj to tylko, tydzień temu tylko to wrzuciłem. Są kościoły, całe kościoły, takie jak kościół na przykład Betel, które są oskarżane o emocjonalizm. A ja wam powiem, że atmosfera to jest duch. Atmosfera to jest duch. Atmosfera nabożeństwa to jest duch. Albo my go rozpoznajemy, chcemy i wiemy, jak z nim tańczyć i go tworzyć, albo jesteśmy ludźmi, którzy działają w duchu antychrysta. Bo mówią, że tam te dźwięki, ta muzyka, ta choreografia, te żaróweczki, tam po prostu picuś, glancuś. Debajeren. Po prostu to jest nieistotne po prostu. Powiem wam, to wszystko jest istotne. To wszystko jest istotne. Bierzesz instrument. Kiedyś, wiele lat temu do mnie dotarło, był u nas prorok i on mówi, teraz będę prorokował, ale potrzebuję, żeby tak jak w Starym Testamencie, żeby zagrały instrumenty. Ale duchowy. Jakiś cielesny prorok po prostu. On chce, blum, blum. Będzie nas wkręcał, nie?
Albo tam inny powiedział, a ja poproszę syntezator. Takie długie dźwięki, takie smyki. Smyczki, nie? No ja leciało, gdzie ja z wszystkimi manipulował. Powiem wam, nie! To ja chciałem nim manipulować. Dlaczego chciałem nim manipulować? Bo ja mam wyobrażenie, co duchowe jest, a co nie jest. I to osądziłem, oskarżyłem i zabijam to, bo działam w duchu czarów. Z moimi oczekiwaniami i presjami. Na kimś, kto działa w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Muzyka jest ekstremalnie duchowym elementem. Jak słuchasz niewłaściwej muzyki, to to ci rozłoży duszę i cię przybije do ziemi. I nie powiesz mi, że to tylko muzyka była. Figa z makiem. Tam jest przesłanie, tam jest duch. W muzyce jest duch. I teraz wiecie, jest taki fragment w pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale, kiedy apostoł mówi o tym, jak ma wyglądać spotkanie. Pamiętacie? Antycharyzmatycy ulubią ten rozdział. Że tam bajzel, bo po prostu, wiecie, bałagan, ci prorokują, ci krzyczą. A Paweł mówi, nie, 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 się wszystko odbywa w porządku, bo Bóg, Duch Święty jest Bogiem i oni tam mówią w porządku. Ci antycharyzmatycy. Ale tam jest napisane, że niech się rzeczy dzieją w porządku, ponieważ Bóg nie jest Bogiem niepokoju, zamieszania, ale czego? Pamiętacie? Nie porządku. Pokoju. Szalom. Teraz wiecie, i to ma, dla mnie to ma niesamowite znaczenie, bo kiedy my się schodzimy i robimy wszystkie rzeczy na łapu-capu, dobra, tam my tam jesteśmy duchowi, tam to tam naturalne, tam bardzo pastorowi się mikrofonu zachciało, żeby było wszystkich słychać tam. A czym musimy? Tak się dzieje. My mamy duszę, a nasze dusze są duchowe. My się schodzimy. Jeżeli się schodzimy, jest muzyka i są światła i my po prostu się włączamy w to, bo chcemy, żeby Bóg był uwielbiony. Dawid, jak budował świątynię, chciał zbudować świątynię, to po prostu chciał wystawić coś, co Bogu odda chwałę już w cegłach i w złoceniach, które były to zbudowane. Oczywiście, chrześcijanie pohelenistyczni i pomaterialistyczni powiedzą, no już Stary Testament. A co w Nowym jest? A w Nowym są jogini tylko. Nie! Nie ma takiego podziału. To było tak wystawione, tak zbudowane, ponieważ wszystko w świątyni i tak jest w słowie napisane w psalmach, miało krzyczeć chwała! Amen. Kiedy my się schodzimy jako Kościół, to wszystko, co tu robimy, jest duchowe. Wszystko, co robimy, jest duchowe. Teraz mam takie pokusę, żeby podać przykłady, ale ich nie podam. Bo nie chcę po prostu, żeby wypuścić frustracji, które również są duchowe. Ale wszystko, co robimy, jest duchowe. Masz, idzie, kupujesz bilet, teraz kumpel mnie zachęcił, mówi, ty jedz, teraz są te takie pokazy, Władca Pierścieni, orkiestra symfoniczna gra na żywo, film leci. I mój kolega był w Szczecinie na takim pokazie, z żoną, trójką dzieci. I mówi, ty, to była jazda, siedzieliśmy w drugim rzędzie. Słuchaj, to tak siedzieliśmy, wiesz, przez 2 godziny tak siedzieliśmy. Ja sobie od razu pomyślałem, a gdyby tak w kościele. Przed człowiekiem mówi, ty, całe to nabożeństwo 2 godziny, ja tak. I jeżeli my wierzymy w ten fałszywy podział na duchowe i materialne, no to mamy problem, bo my wtedy mówimy, nie, my to lekceważymy, w ogóle nie jest to Bóg, to działa w serduszkach po prostu, a to resztę to tam cicho. Wiesz co, jak Bóg działa w serduszkach, to ja będę stał w drzwiach i wszystkim nogę podtykał, żebyś tam zęby sobie wybijał ze sobą. No to jest, Kościół to są serduszka, nie zębuszka. Siekacze można wyrąbać, bo to jest niepotrzebne do życia duchowego. Wiesz, to wszystko, my jesteśmy po prostu cali, to wszystko ma znaczenie. Ludzie mówią, ale oni nam na tej konferencji, tak te światła i tak po prostu, a ta młodzież tam tak, kurczę, super. Co ja młody nie byłem, też robiłem, i się nawróciłem. I pokochałem Boga. Bo chodziłem do kościoła i tylko było to po prostu, czy się wyspowiadałem, czy nie wyspowiadałem, czy mogę pójść do komunii, bo chyba się nie wyspowiadałem. I całe moje myśli to się, czy wyspowiadałem. A jak chłopak ma 14, między 14 a 18, to ma możliwość spowiadać się 3 razy dziennie i ciągle to za mało. I nagle trafiłem na wierzących, którzy po prostu mają gitarę, siedzą po prostu, mówią, uwielbiają, a wstańmy i klaszmy. Ja patrzę na nich wszystkich, a oni po prostu grają na gitarze i... Pan jest mocą mą, Pan jest mocą mą. I wstaje gościem i mówi, życie może być fantastyczne z Jezusem. I wiecie, jak ja wtedy po prostu takie rzeczy obserwowałem, oczywiście byli od razu znajomi, nawet księża, którzy mówili, to jest młodzieńczy emocjonalizm.
To tak, to ci smakuje, my to rozumiemy, ty też jesteś młody. Powiem wam, figa prawda! Starzy ludzie chodzą na koncerty, chodzą do kina i chodzą sobie w piękną, złotą jesień do łazienek, oglądają złote liście i wystawiają twarz do słońca. I co im powiesz? Dziadku, co to za świrowanie? Ty już testament napisany? Chodźmy mocniej na ziemi, a nie tu z laseczką, złota jesień. Emocjonalizm! Powiem wam wszystko, emocjonalizm jest z ducha. Ten werset uwielbiam. Psalm 62, 9 werset. Ufaj mu narodzie w każdym czasie, wylewajcie przed nim serca wasze. Wylewajcie serca. To jest po prostu niesamowite. Można wylać wosk, jak świeca się stopi. Serce można wylać kiedy? Kiedy jest płynne. Wylać serce. Kiedy wylewałeś serce? Gdzie mówią, nie módl się tak głośno, Bóg nie jest głuchy. Tak, on nie jest głuchy, ale ty jesteś człowiekiem, a on jest świętym Bogiem na ziemi, na niebie i jest odległość między wami i ty wiesz, jak wygląda twoje życie i ty bardzo dobrze czujesz wszystkie swoje niedomagania, boleści i problemy życiowe. I słuchajcie, ja tak robię od dziecka. Ja po prostu byłem dzieckiem, zaproponowałem sobie Rycerza Niepokalanej, wydawanej przez ojca Kolbego. Czytałem go i czytałem, że jak Kolbe nie miał na drukarnię, nie miał na samoloty, którym chciał swoją pracę rozwozić po świecie, to potrafił iść do zimnej kaplicy i samolot na twarzy leżeć. I ja miałem rozwiązanie. I po prostu kładłem się na ziemi, siostra zasypiała, ja czytałem Biblię i kładłem się pod biurkiem przy łóżku. I w środku nocy gdzieś się budziłem z odgniecionym dywanem na twarzy. Ale po prostu miałem rozwiązanie i pukałem do Boga. I przed nawróceniem usłyszałem głos. Nie porzucę cię, nie opuszczę. I dopiero po tym, kilka lat później, narodziłem się na nowo. Człowiek nienarodzony na nowo może mieć niesamowite doświadczenia Boga, bo Bóg jest i człowiek jest. I to wystarczy. Teraz nie mówię, ale to emocjonalizm. Wylej serce przed Bogiem. Po prostu wiecie, my teraz tak, człowiek chce być ochrzczony Duchem Świętym. Kładą na jego ręce. No ale spróbuj, dawaj, no bo gęgaj. No. Nie, tak, nie trzymaj tak zwartych, tak się rozluźnij trochę, tak wiesz. Ludzie zaczynają mówić. Ale powiem wam, też jest inna szkoła, też bardzo dobra. Spotkałem takiego starego zielonoświątkowca z Opola, który przeżył swój chrzest Duchem Świętym gdzieś w latach 50. I on mi opowiadał i mówi, Marek, jak ja pragnąłem być ochrzczony Duchem Świętym. Moi znajomi modli się językami, modli się o chorych. Ja byłem w tym zborze, nic się ze mną nie działo, ja byłem załamany. A mówię, co zrobiłeś? I zamknąłem się w domu na 3 tygodnie. I krzyczałem do Boga, ochrzcij mnie Duchem Świętym. Niech moc stąpi. Ja mówię, i co? I stąpił po 3 tygodniach, stąpił. Co my tego potrzebujemy, słuchajcie? Nie takie po prostu plastikowe, po prostu TVN-ik, po prostu taki po prostu, jak pan chce, to da. Spadaj! Nie wiem, czy ci da. Może ci w ogóle nie chce dać, jak widzi twoją postawę. Masz serce twarde, a ono ma być wylane. Ale ja jestem szerokim człowiekiem. Nie tylko takim. Ja może jak ktoś się zamkniesz, jak się zamkniesz w domu i twój mąż zadzwoni, że się żona mi zamknęła, to przyjedziemy, wyważymy drzwi, nakarmimy cię. Też to zrobimy, bo mieliśmy człowieka w kościele, który się zamknął i po prostu nie otwierał drzwi. To było 90 chyba pierwszy rok. Musieliśmy przyjechać z pogotowiem, wyważyć drzwi, zabrać go i po prostu dostał zastrzyki, dostał leki. Po paru miesiącach wyszedł, przyszedł do kościoła i nam podziękował. Ale jak waliliśmy w drzwi, to mówił, że nie otworzy, dopóki Bóg nie odpowie i on nas nie chce ani jedzenia widzieć, ani nas. I był umarł z odwodnienia, gdybyśmy drzwi nie włamali. Musiałem to powiedzieć. Dla nagrania. Bo siedzi tam jakiś zdesperowany przy głośniku i by naprawdę na 3 tygodnie się zamknął bez wody. Bo Jezus podobno bez wody 40 nie był. Więc nie jadł, nie pił. Po wielu dniach. Dobrze. Ale wracamy do tego. Wylewaj serce, tak? No ale to serce, no to serce ja wyleję, no to serce. Nie, nie. Jak ty wylewasz serce, to po prostu ty cały jesteś wylany. Wtedy wylewasz serce. I nie ma emocjonalizmu, który nie jest duchowy, nie ma duszy, która nie jest duchowa. I to jest świetny werset. Jeremiasza 33:3. Kolejny tego typu, który bardzo mój ulubiony. Wołaj do mnie, odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Wołaj tak po prostu. Werset wcześniej jest powiedziane, że to jest słowo, które usłyszał Jeremiasz, jak był na dziedzińcu więzienia. Jeremiasz był w więzieniu, był w kajdanach. I usłyszał to, wołaj do mnie, odpowiem ci, oznajmię rzeczy. I teraz sobie wyobrażam tego po prostu Jeremiasza tam, który po prostu w tych kajdanach siedzi tam, go pilnują i on zaczyna się drzeć. Boże! Ja wiem, że jesteś! Służyłem ci całe życie! Objaw się! Objaw swoją rękę! Objaw swój sąd! Stań po mojej stronie! Pokaż, że ci, którzy mnie więzią, nie mają racji! A ty jesteś po mojej stronie! I czuję, jak stoją ci strażnicy tam przy tych drzwiach po prostu. Muszą tego słuchać. A demony, które są w nich, aż kwiczą po prostu. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, by ktoś powiedział: ojejku, jaka egzaltacja. Nie, właśnie tak. Wołaj. Krzycz. Nie wiem, czy oglądaliście film Apostoł z Robertem Duvalem.
Tak, fajnie.
Po prostu facet, bo polecam, nie będę robił dzisiaj tego, jak się mówi. Spoilera jak zwykle pastor Marek robi. Później się dziwi, że ludzie z drogi do kina nie chodzą.
To dobrze, to wszystkich filmów spoilery.
Jedna scena, że on po prostu na strychu w domu u matki po prostu rozmawia z Bogiem. Ale tak rozmawia, że było osiedla słyszy. Wiecie, jak to w Ameryce te drewniane domki, nie? No tam na strychu drze się, nie? I sąsiadka do niej dzwoni w nocy. Mówi, co tam u ciebie na strychu się dzieje? A mówi, ale mój syn rozmawia z Bogiem. A sąsiadka, on tak zawsze z Bogiem rozmawia? Tak.
Tylko jak się z nim pokłóci,
tak, coś takiego. Ale to jest właśnie to. Wiesz, duchowy. Slatatata. Nie duchowy. Po prostu, wiesz, duchowy, czyli po prostu milczący po prostu taki, wiesz. O, ten to taki duchowy. Ja powiem wam, ja zauważyłem, że jak ja po prostu w modlitwie, w kościele, czy teraz byłem na konferencji, jak ja przybieram taką pozę, wiesz, że taką charakterystyczną dla Jezusa strapionego, czyli po prostu podpieram twarz rękami albo jakoś tak, to ja już mam sygnał od Ducha Świętego, że ja po prostu zamiast iść tam, to ja idę tam. To jest ważne. I ta postawa ciała, ona jest ekstremalnie duchowym elementem. Co ty z sobą robisz? Nie mówię tu o takiej religijności, tak ludzie czasami pytają, czy do was można przyjść do zboru. No ja bym nawet przyszedł do zboru, tylko wiesz co, trochę się boję, bo tam u was to nie wiem kiedy, czym to, bo u nas to ja już wiem kiedy wstać, kiedy klęknąć. A u was nie wiem, nie? Więc ludzie po prostu jak ta pani Bukietowa, tak? Nie, ta, co ludzie powiedzą? Pani Bukiet po prostu, wiesz, na zasadzie, żeby dobrze wypaść, nie? Ale my tak samo mamy tutaj, żeby dobrze wypaść. 1 do Koryntian 12:1. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, świadomość. Tak? Świadomość. To jest pierwsza rzecz, najważniejsza. Żebyście byli świadomi. Ja po to mówię, żeby wzbudzać pewną świadomość. Wszystko, co się z tobą dzieje, jest duchowe. Wszystko, co się z tobą dzieje, jest duchowe. Nie ma nieduchowych rzeczy w twoim życiu. Bo to jest rzeczywistość. Chrystus jest rzeczywistością, on jest wszystkim. I ty jesteś w nim. W nim żyjemy, oddychamy się, poruszamy, mówi słowo. Wszyscy jesteśmy w jego duchu cały czas. Nawet niewierzący są w duchu. Dlatego podlegają duchowym prawom i duchowe zjawiska wychodzą z ich życia. Amen? Więc pierwsza rzecz, budzenie świadomości. Żebyśmy byli świadomi po prostu. Świadomi. Świadomi, co mamy, w czym uczestniczymy. Tak, zrobię coś, co na konferencji zobaczyłem. Może Marcin, możesz podejść na chwilę? Chodź na scenę, szybko. Prawda? Jak młodzieniec. Hop! stój tam i nie ruszaj się. Teraz będzie o świadomości. Marcin, chcę, żebyś mi dał butelkę wody. Daj mi butelkę wody. No daj, no po prostu. Proszę cię, daj mi tą butelkę wody, no. Nie, no właśnie, no po prostu błagam, no. Daj mi, no po prostu. Dlaczego mi nie chcesz dać butelki wody? No proszę cię, daj mi, ja potrzebuję wody, ja zginę tej pustyni. Marcin, daj mi tej wody. Marcin, zrób coś, nie stój tak do człowieku. Przecież ja ciebie proszę, byś dał mi wody. Dziękuję. Marcin miał trudną rolę do odegrania. Widzieliście, był poruszony. Naprawdę chciał mi pomóc. A dlaczego nie mógł pomóc? Bo ja tą wodę już mam! Ludzie mówią, ja chcę bardziej duchowego życia. Ja bym chciał takie duchowe życie prowadzić. Człowieku, ty je masz. Ty je masz, cały czas je masz. Tu je masz. Ty je masz, ty jesteś duchem. Ja bym chciał być taki bardziej duchowy. Człowieku, pomyliło ci się kiokusznik haj z chrześcijaństwem. Po prostu chcesz pas kolejny zaliczyć. Większy stopień wtajemniczenia. Ty to masz! Ty jesteś duchem! Siedzisz w domu, smędzisz coś pod nosem, jesteś w oboku! A ty myślisz, że ty tam sobie po prostu myślisz na czymś. Nie ma sobie myślisz. Jesteś pod wpływem. I to, co wyjdzie z twojego siedzenia na krzesełku i smędzenia, to jest po prostu pod jakim wpływem byłeś, ale jesteś cały czas w duchu. To jest pierwsza rzecz, czyli bądź świadomy. Teraz druga rzecz, ten werset zaczyna się co do darów duchowych. Nie chcę, bracia, abyście byli. I tłumacze tutaj dali w domyśle darów duchowych. To wam wyświetliłem, prawie nic nie widać. Z interlinearni, z interlinearnego tłumaczenia, więc jest tekst grecki, tekst jest, jest pod spodem tekst polski. I tutaj nie ma słowa o darach. Dosłownie jest napisane, o zaś duchowych, bracia, nie chcę, byście nie wiedzieli. I nie wiadomo, czy darach, czy rzeczach, czy o czym. Tłumacze Biblii dopisują domyślnie często darach, albo w innych tłumaczeniach dopisują rzeczach, ale tylko dlatego, że aby kontekst całego 12 rozdziału wskazuje na korzystanie z darów duchowych. Ale jak się czyta 12 rozdział, to tam jest nie tylko o darach duchowych, ale jest też o ciele Jezusa i jest też o darach służby, czyli apostołach, o funkcjach. I wiesz, ja, dla mnie to jest inspirujące, że tu jest napisane, że my wszyscy, on nie chce, żebyśmy byli nieświadomi ducha. Spraw duchowych, rzeczy duchowych, wszystkiego, co duchowe. Tylko, żebyśmy byli ludźmi, którzy właśnie są spirytystyczni z natury. I są tego świadomi, bo tacy są, tylko żeby byli świadomi, że już są. I cokolwiek robisz, ma znaczenie. My często spłycamy, dzielimy naturalne od nienaturalnego. I teraz mamy jakiegoś człowieka, na przykład twój rodzic, i on tam jest zademoniony, twój rodzic. I teraz ty czekasz, aż po prostu Bóg ci powie, kiedy na niego z łapami wskoczyć i powiedzieć wyjdź, albo jak masz na imię? Ale że to jest po prostu twój rodzic, no to się czaisz i potrzebujesz mocniejszego prowadzenia ducha. I to jest po prostu konflikt, który się nigdy nie skończy. A jak się może skończyć? A może się skończyć tak, że ty wiesz, że cały czas jesteś istotą duchową. Pójdziesz do swojej tady. Ty duch, ogarniesz go ręką, powiesz kocham ciebie. Buziaka policzek i wtedy zobaczysz, może zaczniesz wrzeszczeć. Dlaczego? Bo ty jesteś istotą duchową, a twoje słowa i myśli to są duchowe rzeczy. I cokolwiek zrobisz, może się okazać, że po prostu pęknie coś i przełamie. Aleluja. Amen. Miałem sen w tym tygodniu. Sen o hotelu. Śniło mi się, że pojechaliśmy z Izą do jakąś konferencji i powiedzieli nam, że nam opłacili hotel. Przychodzimy do tego hotelu i pani na recepcji tam mówi, tam na pierwszym piętrze, a pani mówi, a ja mówię, a klucza? Ona mówi, nie ma kluczy, tam jest numer, proszę wejść. Wchodzimy, patrzymy, jest numer nad drzwiami, ale drzwi nie ma. I w środku stoi taka wersalka dwuosobowa, którą mieliśmy sobie rozłożyć. Ja mówię, jak my to będziemy spali bez drzwi? Ale patrzę, z jednej strony są drzwi, w środku już, w tym takim... bez drzwi w tym pokoju, do drugich drzwi. Ja tam wchodzę, a tam po prostu takie łóżko, baldachimy, wiesz, łazienka, po prostu wypas taki, że aż po prostu wow, nikt nie wiem w czymś takim. I się od razu cofnąłem. Patrzę z drugiej strony drzwi, wchodzę i tam dokładnie tak samo. Taki full wypas apartament, drzwi są, klucz jest od środka. Ja mówię do Izy, mówię, nie, to nie może być dla nas, tam te pokoje. I tu powiedziała, jest numer nad drzwiami, to jest tu pewnie, musimy na tej wersalce spać. Kładziemy się spać na tą wersalkę w tym pokoju bez drzwi. Na korytarzu cały czas mryga jarzeniówka taka przez całą noc. Jak w tanim amerykańskim motelu po prostu. Rano po prostu ktoś mnie budzi. Patrzę, a to ta portierka z dołu. Czemu wy tu śpicie? Ja mówię, no tu jest numer, pani powiedziała tutaj. Mówi, to mieliście sobie wybrać ten albo ten pokój, tylko korytarz tutaj.
Słuchajcie, ja się budzę, zlany potem i mówię, panie, co ty chcesz mi powiedzieć? A słuchajcie, a Bóg do mnie mówi, Marek, ty już jesteś w miejscu, żeby być w tych pokojach, one są twoje. Gdzie ty jesteś ze swoim życiem? Co ty robisz w tym korytarzu przy tej jarzeniowce? I to jest, wiesz, to jest dla ciebie ten sen był. To dla ciebie był ten sen. Żeś wlazł do tego apartamentu. To jest twoje życie. To jest życie w duchu. Obfitość. Bądź świadomy, jesteś duchem. Twoje ręce uzdrawiają, twoje słowa leczą. Twój śmiech wypędza demony. Twój podniesiony głos będzie budował nowe kościoły. Rozwalał mury diabelskich warowni.
Amen.
Jesteś duchowy. Amen. Cały. Od początku do końca jesteś duchem.
Amen. Amen.
Nie traumą. Drugi sen miałem. Jesteśmy na dworcu z Izą. Była jakaś podróż. I patrzę naprzeciwko. Idzie taki nasz przyjaciel z dawnych lat. Michael Lundin, taki misjonarz, który mnie zaczął zabierać do Afryki wiele lat temu. Nie tak wiele, bo około 10 było. I on idzie z żoną. I my siedzimy. I my mu tak machamy. On tak patrzy, że ktoś do nich macha z żoną i tak podchodzą. Mówię, a cześć. On tak podchodzi, nachyla się, myślałem, że się będzie chciał przywitać. On mówi, a gdzie jest, którędy na lotnisko? Taką poważną twarzą, nie? A ja mówię, no tam, ale... A on, no dziękuję. I poszedł. Ja się obudziłem od razu. Mówię, panie, co ty do mnie mówisz? A Bóg mówi, Marek, naprawdę jesteś dzisiaj inny człowiek. Ludzie się nie poznają. Jesteś innym człowiekiem niż byłeś. Ty ciągle myślisz, że jesteś tym samym człowiekiem, a to jest zupełnie nieprawda. Ty urosłeś, ty jesteś w innym miejscu. Jesteś moim synem, ty po prostu bądź odważny. Ludzie cię nie poznają. A! Tak, ostatnia tylko została. Chcę to bardzo mocno powiedzieć. Gdy modlisz się i zamykasz swoje oczy, jesteś przed Panem. Natychmiast Bóg zaczyna malować przed twoimi oczami różne obrazy. No i wszyscy to mamy. Wszyscy to mamy. Albo jest to w sferze, że zaczynasz coś widzieć, albo słyszeć, albo odczuwać, albo masz po prostu coś się... Po prostu wszyscy jesteśmy wrażliwi. Człowiek, który dokonuje fałszywego podziału na duchowe i naturalne, będzie miał tendencję do tego, żeby w tym momencie, kiedy to się dzieje, natychmiast mówić moja wyobraźnia. Powiem ci, my musimy to po prostu storpedować. I ty musisz to storpedować w swojej głowie. Coś się dzieje. Naprawdę, po prostu zapytaj, co ci Pan mówi, do czego cię wzywa, przez to, co właśnie teraz się z tobą dzieje. Bo Bóg do ciebie mówi. To nie jest tak, że... No i wiecie, tak sobie wtedy tak pomyślałam. Już się tego nawet wstydzę trochę. Bez sensu. Coś się dzieje. Przychodzisz do Boga, mówisz, Panie, oddaję Ci ten czas, chcę szukać Ciebie. Albo modlisz się o kogoś. Ktoś prosi Cię o modlitwę. Ty po prostu się modlisz, kładziesz na Niego ręce i coś Ci się wydawać zaczyna. I po prostu możesz za tym pójść, a możesz nie pójść. Teraz na konferencji miałem parę rozmów i wszystkie po prostu wyglądały tak samo. Myślę, że to jest związane z tym, jak nas Bóg prowadzi, z tym słowem sprzed tygodnia, z tą moją walką w tygodniu. Ale miałem 3-4 razy na tej konferencji dla pastorów miałem taką rozmowę. Zacząłem z kimś rozmawiać. I mam wrażenie, że powinienem coś powiedzieć tej osobie i zaczynam to mówić. Słuchajcie, ostatnią rozmowę miałem z takim małżeństwem. Mąż, i ten mąż po prostu tak słuchał, bo ja czułem, że mam jej coś powiedzieć. Zacząłem jej mówić. Ja tak mówię, tak wiesz, chciałem być naprawdę serdeczny. Ja nawet nie lubię wypadać na świra. Na kazaniu to tak, bo to wiesz. Na kazaniu to tak wiesz. Taki odważny pastor pozwala na różne ekscesy. Ale tak w rozmowie to staram się tak wypaść, no tak w miarę normalnie. I tak po prostu czuję, że muszę coś jej mówić. Zaczynam jej mówić do niej. I słuchajcie, ja patrzę, a ten mąż odwraca się na nią, zaczyna patrzeć na nią, jak ona reaguje, robi krok wstecz, zakłada rękę na rękę i patrzy na żonę, nie na mnie, ja do niej mówię. Ja patrzę na nią, ona zaczyna mieć mokre oczy, broda jej się zaczyna tak. A osoba siedzi druga obok, taka, wiesz, najbardziej wyluzowana, tak. Na nią, na jej męża, który tak, wiesz, na mnie. I ja powiem cię, hej, bo chyba do was prorokuje. A ta żona mówi, no pewnie, już od dawna, już chyba od 5 minut prochuję. A już sobie mówi, ja jej to wszystko już dawno mówiłem. Rozumiesz? A ja po prostu, tylko żeby tylko nie wyszło, że ja tutaj coś wiesz.
że za dużo, że wiesz, że pastor taki, wiesz, charyzmatyczny. Dobrze, powstańmy. Będziemy teraz pokutować. Pokuta to jest najlepsza rzecz, jaką można zacząć rzeczy w swoim życiu i zakończyć. Powiem wam, z czego będziemy pokutować. Będziemy pokutować z osądzania ludzi, którzy nam się wydawali być nadduchowymi, dziwnymi w swojej duchowości, którym nie ufaliśmy, że to, co mówią, to są tylko ich myśli, wyobrażenia i odczucia, i tak to nazywaliśmy, że on tam sobie coś przewidział, coś poczuł. Będzie. Albo, że tam sny osądzałeś, mówiłeś, że od pizzy, od kapusty. Będziemy pokutować z tym. Amen? Halleluja. Nie ma religijnego nakazu. Ale niech się dzieje to, co ma się dziać teraz. Powiedzmy, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, przepraszamy Cię, że ugrzęźliśmy w helenizmie i w materializmie i dopuściliśmy te rzeczy do siebie. I przepraszamy Cię za osąd, za osądzanie ludzi, którzy odważnie sobie poczynali w Duchu Świętym. Którzy coś czuli, widzieli, przeczuwali, mówili. Przepraszamy Cię, Panie. Akceptujemy to, że jesteśmy duchowymi istotami. Że nasz Kościół to nie jest grupa socjalna. Ale to jest żywe ciało Jezusa. Teraz tutaj na ziemi. Żeby stąpać po głowie diabła. I spowodować rozrost Królestwa Bożego w Warszawie. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteśmy w duchu. 24 godziny na dobę. Nasze myśli, słowa, wyobraźnia, odczucia, pamięć, wspomnienia, marzenia, emocje, to wszystko jest duch. Dziękujemy Ci za muzykę, za światła, za nastrój, za kwiaty, za barwy, za emocje. Ty jesteś duchem i my jesteśmy Twoimi dziećmi. Halleluja. Panie, prowadź nas do większej wolności. I przełam się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I Ojcze, ja teraz rozkazuję wszelkim duchom zwodniczym, rozkazuję im teraz torturować jakąkolwiek osobę, która jest w tym zgromadzeniu. Zabraniam Ci, duchu zwodniczy, torturować umysły mężczyzn i kobiet. W tym aspekcie, który dzisiaj był głoszony. Nie masz prawa. Wynoś się z tego miejsca. Są dzieci Boże. Mówię, uświęcona wyobraźnia, uświęcone myśli, uświęcone odczucia służące Bogu. Dziękuję Ci, Ojcze. Halleluja. Amen. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci. Oddajemy Ci chwałę. Ty jesteś Bogiem. Halleluja. Amen.